Pamiętajcie to, co mówi pan Jacek Polikowski. Ja się to będę często odwoływał do ludzi świeckich, którzy są w związkach małżeńskich, że każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety fizycznie. Tam oczywiście rola temperamentów. No pomijam, że ktoś jest chory, nie może współżyć, no to wiadomo, trzeba się leczyć i tak dalej. Natomiast żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety psychicznie. To są dwa różne absolutnie światy. I pamiętam taką anegdotę, która ilustruje to, jak kiedyś pewna pani wybrała się do sklepu samochodem i samochód 2 kilometry od domu się popsuł, zima, i ona nie wie, co robić. I wróciła do domu nagle i męża zastała, no niestety, z sąsiadką w łóżku. I pisze do gazety o tym. Do gazety, gdzie jest kącik porad, który to kącik prowadzi facet. Opisuje tę sytuację. Zepsuł mi się samochód, wróciłam do domu, zastałam męża w łóżku i nie wiem, co robić teraz w tej sytuacji. A on jej mówi, sprawdzić akumulator. Może układ scalony jakiś poszedł. Dlatego radzenie sobie kobiet i mężczyzn nawzajem jest troszkę niebezpieczne. Dlatego spróbujemy powiedzieć o tych różnych światach kobiety i mężczyzny, bo ma być o płci, seks po angielsku płeć, więc będzie o seksie. Ja sobie zdaję sprawę, że jesteście ludźmi Kościoła, że tutaj może ktoś jest niewierzący, czy ktoś trafił tu przypadkowo, ale raczej jesteście ludźmi Kościoła i to z Kościołem związani. I wiem, że w zasadzie wszystko to, co będę mówił, to wy już wiecie. Kiedyś mi jeden chłopak powiedział, proszę księdza, no ja doskonale się orientuję, ja czytałem już niejedną książkę o seksie, o płciowości, byłem na kursie przedmałżeńskim. Ja, proszę księdza, mówił mi, jeszcze wtedy żył Jan Paweł II, ja się tak z papieżem zgadzam, że proszę księdza, to jest nieprawda, jak ja się z papieżem zgadzam. Jan Paweł II mężczyzną, kobietą stworzył ich, ja to wszystko rozumiem, ja to się wszystko, ja to akceptuję, dopóki mi moja dziewczyna na kolanach nie usiądzie i poczuje zapach jej włosów. Wielu ludzi wszystko wie, że powinni żyć w czystości, jak wstrzemięźliwość, nie mieszkać przed ślubem, masturbacja grzech, a jednak nie dają sobie rady. Skąd brać siłę? Proszę księdza, skąd brać siłę, żeby w rzeczywistości się oprzeć pewnym tendencjom? Otóż kiedy człowiek jest silny? Wiecie, ja jak jestem księdzem, często mnie zapraszają w różne środowiska, jeżdżę po Polsce, i zdarza mi się często nocować w domach rekolekcyjnych, u sióstr zakonnych, na plebaniach, nieraz gdzieś w jakimś hotelu śpię. Jak człowiek się czuje niepewnie, kiedy jest nie u siebie. Pamiętam, pojechaliście może na wesele do kuzynki, czy na pogrzeb do babci, nocowaliście u jakiejś ciotki. W nocy się człowiek budzi, łóżko skrzypi, trzeba iść do łazienki. Ale która to, gdzie tu się światło zapala? Jezu, czy ten ręcznik to mój, czy to nie mój? Jak się tą wodę tu odkręca? U siebie w domu to każdy z nas jest mistrzem. Mój kubek do kawy, moje kapcie, w nocy się wstaje, wszystko się odruchowo robi. Wszystko mam na miejscu. Człowiek jest silny, kiedy jest u siebie. Jest pewny. Samochodem się po swoim mieście jeździ w sposób pewny. Możesz gadać, a w obcym mieście człowiek się jeździ, rozgląda po numerach domów i tylko czeka na ten charakterystyczny hałas uderzenia komuś w bagażnik. Czy jesteś u siebie? Bo jak nie jesteś u siebie, to nie będziesz mocny, będziesz słaby, będziesz się lękał. My odchodzimy od siebie niezauważalnie. Proces jest taki, jak się dziecko rodzi, to ma zakodowane przez Pana Boga, że chce być kochane, że chce kochać, że chce być dowartościowane. Każdy z nas ma to zakodowane. Niestety dostajemy, przepraszam za słowo, kopa dość wcześnie od świata. Dość wcześnie. Ojciec, brat Efraim napisał rzecz, która mnie zszokowała, ale on jest poważny człowiek, więc ja mu ufam, wiem, że on pisze mądrze. On napisał, każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Nie rozumem, bo rozumu nie miał. Dusza jakoś to pamięta. Człowieczeństwo nasze to pamięta. I pamięta, czy byliśmy dziećmi chcianymi. Jeśli nasi rodzice współżyli i mówili, żeby tylko nie było dzieciaka, żeby tylko nie było dzieciaka. Dobrze, że się urodziliśmy, ale możemy mieć z tego powodu kłopoty. Są ludzie, którzy wchodzą w obce środowisko, patrzą dookoła i mówią, wy mnie nie lubicie. Ale o czym ty mówisz? Bardzo cię serdecznie witamy, chodź do nas. Nie, wy tak mówicie przez grzeczność. Ale co ty opowiadasz? No chodź, siadaj, wypij kawę. Nie, wy tak mówicie z litości, tak naprawdę chcecie, żebym sobie stąd poszedł. Co to w nim siedzi? Od pierwszego momentu życia Od pierwszego momentu życia dostał sygnał, nie jesteś chciany na świecie. No a potem w okresie prenatalnym, to że dzieci się potrafią nerwicy nabawić. Dziecko się rodzi i już ma nerwicę. Jeśli mama była nieodpowiedzialna, jeśli rodzina była nieodpowiedzialna. Tylko ja od razu zaznaczę, wszystko jest do uleczenia, tylko musisz być dwie cechy mieć uleczenie. Cierpliwość i pokora. Cierpliwość i pokora. Ale to jest do uleczenia. A potem po urodzeniu, to co pisze Eldridge w jednej z książek, w rodzinie bawią się w chowanego. Dzieci się rozbiegły, pochowały. Jedna dziewczynka pobiegła na strych, schowała się do szafy. Ale się super schowałam, ciekawe czy mnie znajdą. 5 minut, 10, 15, 20. Schodzi na dół, a oni już się dawno nie bawią w chowanego. Jedzą kolację. Czyli ja wam nie jestem potrzebna. Nie szukaliście mnie. Możecie się bawić beze mnie, a ja chciałem, żebyście mnie szukali. Można do rana opowiadać te różne historie, jak młodzi ludzie zostają zranieni. Pewien chłopak pisał listy do swojego ojca, bo ojciec wracał z pracy, był dziennikarzem i pisał felietony. I nie wolno było wchodzić wtedy do ojca, jak pisze felieton. Więc ten chłopak pisał listy na kartce. Tato, chodź zobaczysz, jaki zbudowałem komin z klocków. I te listy wkładał przez szparę drzwi. I kończy się wspomnienie, nigdy nie dostałem odpowiedzi. Nigdy. I wtedy dostajesz sygnał, świat cię nie kocha, świat cię nie lubi. I co wtedy zaczynamy robić? Ból jest tak potworny, że dosłownie dziecko może zabić. Słowo, jedno słowo, nie kocham cię. Dziecko, dziewczynka mała pyta mamę, mamo, dlaczego tata z nami nie mieszka? Dlaczego tata się wyprowadził? Bo byłaś niegrzeczna, krzyczałaś i tatuś był zdenerwowany. I dlatego tatuś poszedł do innej pani. Matko, taki tekst posłać dziecku. Ją to może zabić. I wtedy co robi dziecko? Pan Marcin Gajda, taki wspaniały ewangelizator, mówił, że kiedy go koledzy bili w szkole, bo był taki grzeczny chłopak, to go tłukli nieraz. To sobie zaczął wymyślać, że jak wraca do domu, to ma taki guzik, jak naciska, to wokół niego się robi taka kula i jest niewidzialny. Ja też, jak usłyszałem to przedstawienie, ja dostałem jakiś kopa od świata, niezawinionego. Należałem do druchów. Byłem druchem, przepraszam, zuchem. Chciałem mieć finkę, nóż, być harcerzem. I druch powiedział, żeby on wiedział, co on robi. Kochani chłopcy, na następną zbiórkę każdy przynosi projekt, model domu. Czy to wigwam, czy to iglo, czy to jakiś dom wieżowiec. Różna technika plastyczna. Ja w domu zacząłem wycinać z tektury dom, kleiłem, wszystko było poklejone, sufit był poklejony, ja byłem poklejony, dom był poklejony i pamiętam, że wrzuciłem to do worka z kapciami na kapcie i poszedłem na zbiórkę. Jak moi koledzy wyjęli domy, jeden wigwam z zapałek zrobił, drugi zagrodę kowbojską, to ja powiedziałem, że zapomniałem swojego domu i że się źle czuję, muszę wrócić. Już nigdy nie poszedłem na żadną zbiórkę. Oni mi niechcący, nikt mi nie chciał sprawić krzywdy, ale powiedzieli mi, jesteś nieudacznik, nie umiesz lepić, wstyd, obciach. I co? I pamiętam, że w tym czasie zacząłem się w co bawić? W domek. Przychodził do mnie kumpel, schodziliśmy pod stół, wieszaliśmy koc, paliliśmy sobie latarkę i mieliśmy taki domek. Mama nam dawała marchewkę, kroiliśmy sobie obiad z marchewki. Zaczynasz się zamykać, zaczynasz wchodzić w swój świat. Tylko, że ten świat jest obroną, a potem się staje klatką. Słyszeliście, Eldridge pisze o baśni o blaszanym drwalu. Był sobie drwal, który rąbał drewno siekierką, miał ukochaną dziewczynę i przyszła jakaś tam baba Jaga, czarownica, zaczarowała go tak, że tą siekierką się zaczął ranić. Niech tak jakoś go tam, jakiś defekt mu wradziła. I uderzył się siekierką w rękę i krew popłynęła. To poszedł do kowala, czy tam jakiegoś ślusarza i ten ślusarz, czy kowal, założył mu taki opatrunek z blachy. Potem się zranił tu, opatrunek z blachy. Potem się zranił tu, opatrunek z blachy. Potem się zranił tu, opatrunek z blachy. Nawet się stał taki błyszczący, twardy, mocny, nawet był zadowolony. Nie przewidział jednego, że spadł deszcz i zardzewiał. I nie mógł się ruszyć. Ktoś cię obraził. Nie będę się do niego odzywał. Blacha. Wyśmieli cię. Nie pójdę do nich. Blacha. Rodzice cię zawiedli. Nie powiem im prawdy. Blacha. Blacha. blacha, stajesz się twarda, mocna, cyniczna, masz tylko jedną kumpelę, we dwie się zamykacie i obmawiacie cały świat. Blacha, blacha. A potem czujesz, coraz ciężej mi żyć. Coraz trudniej mi żyć. I rdzewiejesz. I psychiatra, i lekarstwa, i psycholog, i depresja. Blacha na początku broni, ale potem blacha potrafi zardzewieć. A pod tym wszystkim bije uwięzione serce. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kim ja jestem? Czy przez to bronienie się przed światem, nie ze złej woli, nie stałem się kimś innym? Kiedyś przyszedł do mnie jeden chłopak i mówi, proszę księdza, ja do matki potrafię powiedzieć, głupia jesteś. Nie wtrąca się w moje sprawy, głupia jesteś, odczep się ode mnie. Za godzinę idę do swojej dziewczyny, kładę jej głowę na kolana i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa i mówię, że jadę do Stanów, bo ja się tu w Polsce duszę. A teraz przychodzę do księdza, klękam przy konfesjonale i boję się, czy ksiądz mnie znowu rozgrzeszy z kolejnej masturbacji. Ja mówię, który jesteś ty prawdziwy? Który jesteś ty prawdziwy? Ten, co matce mówi, głupia jesteś? Ten, co pieści się z dziewczyną? Ten, który z kumplami odgrywa kowboja? Czy ten, który tu drży ze strachu i jest taki grzeczniutki, proszę księdza, wszystko zrobię? On mówi, ja już nie wiem, który ja jestem. Gdzie mnie ksiądz nie wstawi, ja się dostosuję, jak kameleon. Z księdzem rozmawiam tak, z dyrektorem w szkole tak, z ciotką tak, z sąsiadką tak. A który jesteś ty? To jest nasze najważniejsze pytanie, bo jak nie wrócisz do siebie prawdziwego, nie będziesz miał siły. Będziesz robotem, cyborgiem, zombie. Genialną rzecz usłyszałem od jednego z księży. Wielu ludzi nie żyje i o tym nie wie. To jest najniebezpieczniejsze. Wielu ludzi nie żyje i o tym nie wie. Pamiętacie przypowieść o marnotrawnym synu? Mój syn był umarły, a ożył. Ktoś powiedział, co to napisane? Jak to umarły? Przecież poszedł, bawił się z tymi ladacznicami, potem stracił majątek, zatrudnił się na tą farmę ze świniami, ale on żył cały czas. Nie żył. Nie żył. Można jeść, pić, pracować i nie ma w tobie życia. Apokalipsa mówi, masz imię, które mówi, że jesteś żyjący, a jesteś umarły. Co to znaczy, masz imię, które mówi, że jesteś żyjący? Jesteś prymuską, chodzisz na angielski, na fortepian, świetnie się orientujesz w internecie, kumplowi założyłeś stronę internetową, jeździsz sam już teraz do Szczecina, bo tam masz jakieś środowisko, po prostu jesteś rozrywany, komura, SMS-y, maile i nie wiesz, że nie żyjesz. To są tylko odruchy, to jest tylko pożądanie, lęk, które tobą steruje. Kiedy człowiek żyje? Kiedy człowiek żyje? Przepraszam, tam głupią definicję życia. Znaczy nie głupią, ale prostą. Sprzątałaś coś kiedyś z ojcem na działce i tak tam wygrzebujesz w domku z takiej stercie jakiejś komórce i nagle, o Jezu, tam się coś ruszyło. Tato, tam się coś samo ruszyło. Szczur? Jesz? Mysz? Samo się ruszyło, czyli coś żyje. Samo się rusza. Są ludzie, którzy się sami nie ruszają. Młodzi ludzie robią imprezę i mówią, to ile? To po dwie amfetaminy na głowę i trzy browary. Do piątej wystarczy. Są ludzie, którzy musi coś grać, walić. Są ludzie, którzy muszą... Dlaczego teraz jest tyle seksu? Reklama lasów państwowych, rozdeligowana pani. Reklama firmy rybołówstwa śródlądowego, rozebrana pani. Reklama łożysk tocznych, rozebrana pani. Bo na rozebraną panią jeszcze cię, drogi panie, wzrok jakoś padnie, bo cię seks naprowadzi. Ale to nie jest życie. To są odruchy. Czy żyjesz? I teraz kiedy żyjesz? Żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca, do bólu i cię kocha. Znacie ktoś do końca? Ale wszystko wie o tobie. Wszystko. I wiesz, że cię szczerze kocha. Wielu ludzi mówi, o nie, o Jezu, gdyby ludzie się dowiedzieli, o czym ja marzę. O, gdyby ludzie się dowiedzieli, co ja wczoraj mówiłam. Gdyby ludzie widzieli mnie na ostatniego Sylwestra. O Matko Najświętsza. I wtedy nie żyjesz. Sterowany jesteś lękiem. Dlatego trzeba wrócić do samego siebie. Kim ja jestem? A boimy się tego? A boimy się tego? Panicznie. Jak zajrzę w siebie, a tam się okaże, że... Wiecie, to tak, człowiek ma podwójne dno. Otwierasz, jeszcze jedno. Nawet podwójne, potrójne, poczwórne. Otwierasz, co będzie za ostatnim? Czy nie zobaczę tam takiej paskudy, takiej wredoty jakiejś? Boimy się otwierać te klapki. To jest taki drobny psychologiczny próba. Nieraz ktoś mi pokazuje, słuchaj, mam zdjęcia z ostatniego wesela. Zobacz, tu jesteś, tu tańczysz z wujkiem. Ojej, słuchaj, fatalnie wyszłam. Wyrzuć to zdjęcie. Ty nie tak wyszłaś, ty tak wyglądasz. My cię tak widzimy na co dzień. W książce my nie lubimy, kiedy ktoś się na nas gapi, bo nas odkryje. W książce Polactwo pan Ziemkiewicz napisał, że na zachodzie Europy, kiedy ludzie jadą w autobusie, obcy ludzie i się na siebie spojrzą. Widzisz, że ktoś się na ciebie patrzy. To mówisz, on się na mnie patrzy. Ja go nie znam. Ale może myśmy się gdzieś spotkali. Na wszelki wypadek się uśmiechnę. I obcy ludzie w autobusie się potrafią na zachodzie uśmiechać. Kiwną głową do siebie, uśmiechną się. Spróbujcie w autobusie relacji Grudziądz-Gdańsk intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz, co się gapisz? Chcesz mordę? Chcesz gębę? Co się gapisz? Policja mówi, kiedy cię zaczepią w parku ciemne typy, nie patrz się im w oczy. Bo oni wiedzą podskórnie, że są ciemnymi typami. I wiedzą, że ty jesteś studentką. I wiedzą, że ci w wielu sprawach nie dorastają do pięt. I twój wzrok może ich sprowokować. Patrz się w ziemię, oddaj zegarek jak trzeba i idź do domu. Lepiej oddać zegarek, niż mieć pociętą twarz żyletką. My się boimy, co tak się na mnie gapi? Kiedyś, gdy pracowałem w kurii z moim kolegą księdzem, tak żeśmy się nudzili któregoś dnia, nie pamiętam, czy to jakiś był pierwszy kwietnia, tym niemniej jak przychodzili nasi koledzy do kurii, z którymi studiowałem w seminarium, to myśmy brali na bok go i mówili, mówi się o tobie. Nie wiem, dlaczego 3/4 bladło. Co się mówi? Wyszła ta sprawa. Która? Przepraszam, gdybym ci powiedział, tobie, wiesz, twoje SMS-y i maile i ten zapis z czatu sprzed tygodnia jest wywieszony w gablocie tutaj. Który czat? Które SMS-y? Które? Wykaz stron twoich z ostatniego roku, co przeglądałeś w internecie, jest wywieszony w gablocie. Matko, księdza, to trzeba zdjąć szybko. Boję się, że się wyda. Wiecie, co to jest czystość? To jest nie tylko nieuprawianie seksu. Czystość to jest oglądajcie wszystkie moje SMS-y. Proszę, zaglądajcie do moich szuflad. Słuchajcie moich rozmów telefonicznych. Co mam do ukrycia? Nic nie. Wtedy jesteś... Natomiast my się boimy, że wyjdzie, że się wyda i wtedy nie żyjesz. Jak to znaleźć, który to jestem ja prawdziwy? Ojciec Pelanowski, mądry Paulin, napisał, jesteś taki naprawdę. Kiedy jesteś z sobą? W nocy. Dziewczyny, wracacie z uczelni, czy tam z jakiejś imprezy, pokój zakluk, zmywamy się makijaż, rzucacie elegancką kieckę, wskakujecie w ulubiony dresik, w piżamkę, panowie, też w piżamkę wskakujemy, czy w dresik, podłubiemy w nosie, zobaczymy, co tu siedzi, strzelimy w sufit, podrapiemy się tu i tam. Wchodzimy w internet. Jaka strona. Jakie paskudztwo. Jaka to strona? Żebym zapamiętał, żebym tu nie wchodził. Lecimy po programach. Ale nie muszę. Nie, wrócę na chwilę, tylko żeby zobaczyć, jak się ta scena skończyła. A poza tym troszkę trzeba być zorientowanym w świecie, prawda? I co tam się pokazują w tej telewizji. Potem telefon. Cześć Kaśka, kumpela, cześć, co słychać? Słuchaj, wkurzył mnie ten Krzysiek. Masz rację, to jest jakiś wariat. Też tak uważasz? Zawsze wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć, Kasiu. A co u ciebie? Wiesz, rodzice się mnie trzepiają od świąt, jakieś tam mają. Wiesz, twoi rodzice są trochę nieżyciowi. Naprawdę tak uważasz? Ty jesteś moją przyjaciółką. Jak my się rozumiemy. Pamiętajcie, bardzo często nasi przyjaciele są to współpracownicy do budowania fałszywego ja. Bardzo często. Wiesz, kto jest dla ciebie najniebezpieczniejszy? Niekiedy najlepsza przyjaciółka. Jeśli przez cały rok twoja przyjaciółka ani razu ci nie powiedziała, Anka, lubię cię, ale dałaś wczoraj plamę. Źle się zachowałaś. Idź, przeproś matkę. Źle się zachowałaś. Idź, przeproś nauczyciela. Zachowałaś się jak małolata. Jeśli ci ani razu przyjaciel nie zwrócił uwagi, to uważaj, to może być lipa. Przecież ludzie, i wy, i ja popełniamy w roku nie jeden błąd. jeśli twój przyjaciel nie reaguje, tylko mówi, a jakoś tam będzie. Pamiętam takiego faceta, co mówi, proszę księdza, miałem kłopoty z alkoholem. Chodziłem po kumplach, żeby mi ktoś pomógł. I tak mówiłem, wiesz, trochę przesadzam z tą gorzałką. Oj nie, martw się, to wiesz, to tam, to każdy sobie trochę. I żaden nie powiedział, słuchaj, siadaj, co się dzieje z tobą? Pijesz za dużo? To czekaj, pojedziemy gdzieś na jakieś rekolekcje, coś pomogę. Będę do ciebie dzwonił co wieczór. Możemy coś spotykać się. Co... Kim jesteś? Natomiast wiesz, my się czego się boimy? Że powiesz przyjaciółce, źle się zachowuje. I ty przeciwko mnie? O, widzę, że nasza przyjaźń nie ma sensu. Przestańmy do siebie dzwonić. Tego się boimy. Jak spędzasz noce? My nawet często tak żeśmy od siebie odeszli, że już naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy naprawdę i naprawdę nie wiemy, co jest prawdą. Amerykanie obliczyli, ja się oburzyłem, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ja mówię, gdzie 18 razy na godzinę, to co 3 minuty kłamstwo. Gdzie? Przesada. Ale potem tak myślę, zaraz. Przypomnijcie sobie wczorajszy dzień, piątek. Idziesz rano na uczelnię, w drzwiach mijasz pana dziekana. Witam serdecznie, panie dziekanie, bardzo się cieszę. Raz. Pytasz koleżanki, co słychać u ciebie? Wszystko w porządku. Dwa. Jak tam z chłopakiem? O, cudowny jest, słuchaj, naprawdę jest taki czuły. Trzy. Pokłóciliśmy się wczoraj, że ostry. Nie zbiera się 18. Kiedyś szedłem w mojej parafii ulicą, zza rogu wyszła parafianka. Oj, ksiądz Piotr, tyle czasu się nie widzieliśmy, ale się ksiądz posta... Ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzałem się, przysiłem, posiwiałem, przytyłem. Nie, nie, zmężniał ksiądz. 18 razy na godzinę. 18 razy na godzinę. I tutaj dotkniemy na momencik bardzo ważnego problemu. Wielu ludzi mówi, ja nie doświadczam Boga, ja Go nie słyszę. Ci mistycy to Go słyszeli, święci z Nim rozmawiali w Biblii. Duch Święty mówił do Piotra i do Pawła, ja nie słyszę. Jeden chłopak mi wprawdzie powiedział niedawno, przysiędza, ja to doświadczam Chrystusa. Ja mówię, gdzie? Na pielgrzymce. O, to ładnie. A w których momentach? Jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. To ja takiego Chrystusa doświadczam, że nie mylmy. Zresztą pamiętajcie, Pan Jezus nie perfumy. Pan Jezus nie perfumy. To jak to z tym doświadczeniem Pana Boga? Otóż jest problem, że Bóg do ciebie cały czas mówi, a ty nie jesteś u siebie. Ty wyjechałeś wiele lat temu od siebie. Ja wam to pokażę na przykładzie. Wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą, spotykacie kolegę, który się psychicznie podłamał. Coś mu się stało w głowie. I mówicie, cześć Krzychu, kopelat. Jestem Napoleon. I teraz uwaga. Zaczniesz do niego mówić, przepraszam wasza wysokość, jak tam pod Waterloo było. Nie, zaczniesz mówić, Krzysiek, o co ci chodzi? Jestem Napoleon. Krzychu, nie wygłupiaj się. Zmęczyłeś się, cześć, może pójdziemy do lekarza, ja ci pomogę, jakiś wypocznij trochę. On do ciebie nie będzie mówił Napoleon. On do ciebie będzie, będziesz do niego mówił Krzysiek. Bóg do ciebie mówi po twoim prawdziwym imieniu. A my mówimy, kto? Ja? Nie, to on? Nie, do ciebie mówię, ale mamy fałszywe imię i dlatego w tym fałszywym imieniu, na tym fałszywym poziomie Pana Boga nie możemy usłyszeć. Wrócić do siebie. A kim ja jestem? Kto mi to powie? No różne to można dać odpowiedzi, ja dam jedną. Pismo Święte ci powie, kto i kim jesteś. Pismo Święte ci powie, Pismo Święte cię zna. Jak się czyta Pismo Święte, ciarki przechodzą. Ta książka jest mądrzejsza ode mnie. Ta książka, tak sobie już nieraz życie usłodzę, tak się uśpię do snu, trach, przeczytasz jakiś cytat, choroba, znowu mnie pobudził, sumienie mi pobudził, całą mi konstrukcję rozwalił. Pismo Święte zna ciebie, twoich rodziców, twoją sytuację. I Pismo Święte przechodzę do płci, wie, co to znaczy jest mężczyzna i co to znaczy kobieta. Dzisiaj świat zwariował. Wiele kobiet szczerze pyta, jestem kobietą, jestem dziewczyną, mam 20 lat. Kim ja mam być jako kobieta? Co to znaczy być kobietą? A świat mówi, jak to, co to znaczy być kobietą? Masz być jak facet. Pić wódę jak facet, przeklinać jak facet, walić w gębę jak facet, twarda jak facet. Dzisiaj dla wielu kobiet ideałem jest to, żeby być jak facet. Wiele feministek jest w strasznej sytuacji, bo nie cierpi facetów, a dążą do tego, żeby być jak faceci. Rąbać węgiel w kopalni, latać samolotami, walić się na karabiny, boksować. Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być mężczyzną? Otóż od razu zrobię pewne zastrzeżenie. Nie jest tak, że facet to jest stuprocentowy facet, a kobieta to jest stuprocentowa kobieta. Pan Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. I kiedy stwarzał ludzi, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i swoje cechy niektóre dał kobietom, a niektóre dał mężczyznom, ale nie tak, że tylko kobiety mają kobiece cechy, a mężczyźni męskie. Dlaczego tak nie dał? Bo kobieta często musi sobie radzić bez mężczyzny. Przepraszam, może tak. Gdyby kobieta miała tylko cechy kobiece, delikatna, subtelna, pachnąca i nagle mąż jej umiera, to ona by umarła. Ona musi załatwiać hydraulika, kłócić się, bronić syna w szkole czy przed bandziorami. Ona potrafi, musi umieć pazurami walczyć. Tak samo facet nieraz zostanie sam w życiu i musi być czuły, jak wychowuje córkę czy syna. Musi mieć czułość kobiety. Chodzi o to jednak, żebyśmy byli specjalistami. My mężczyźni w cechach męskich, wy kobiety w cechach kobiecych. Bardzo często to łatwo jest pokazać, że kobiety mają cechy męskie, a mężczyźni kobiece. Jedna pani mi opowiadała, że była w kinie z mężem, film się skończył, światła się zapalają, wszyscy wychodzą, a on czegoś tam. Ona mówi, co ty tam, szalik mi upadł, nie mogę go znaleźć. No to nie możesz 5 minut szalika szukasz, patrzy, a on ryczy. Jezu, jak się spłakał na tym filmie. Jakaś komedia romantyczna, coś. Ona mówi, dobrze, to już... Tak samo opowiadał kiedyś pewien detektyw, który prowadzi firmę detektywistyczną, że jak przychodzi facet, co go żona zdradza i mówi, panie detektywie, niech pan sprawdzi, czy żona mnie nie zdradza. No, raczej zdradza. Gdzie oni się spotykają? To często się mówi, bo ja taki biedny jestem, bo ta żona mnie zdradza. Jak przychodzi kobieta, to mówi, panie, znajdź mi go i tą jego lafiryndę. A jak już znajdzie, zawieź mnie pan tam. Detektyw ją wiezie, ona dzwoni, otwiera mąż, żona, nie ma gadki, fru. Pamiętajcie, panowie, w piekle nie ma tyle nienawiści, co w sercu zdradzonej kobiety. Uważajcie, bo jak się natniecie, w piekle nie ma tyle nienawiści, co w sercu zdradzonej kobiety. Oczywiście nie generalizuję, nie w każdej. Kiedyś, przepraszam, mój kolega, ksiądz, który był w wojsku za komuny, mówi, wiesz, wojsko polskie to za komuny różnie wyglądało. Nieraz na tej kompanii, żeśmy siedzieli, się nudzili. Jeden z kolegów nauczył nas robić jakieś makatki z kordonka. Robiło się ramkę, gwoździki i kordonek. I jak ktoś wychodził na przepustkę, to każdy składał zamówienia na kordonek. Kupisz mi 3 motki seledynu 14, 2 czerwone 7. I mówi, ja kiedyś wracam na kompanię, do jednostki i mam całą reklamówkę motków. A na portierni stoją dziewczyny jakieś, czekają na żołnierza i oficer dyżurny. I oficer dyżurny mówi, żołnierzu, co wy tam macie w tej reklamówce? On mówi, żebym ja miał bombę atomową, żebym ja miał wódkę, żebym ja miał noże, a ja miałem kordonki. I on mówi, proszę to wysypać wszystko. Jezu, ja te kordonki wysypam. Te dziewczyny zbaraniały. Co za wojsko? No właśnie... Chłopak może gotować, piec i robić kordonki, to, ale niech nie będzie od tym specjalistą. Niech będzie jednak specjalistą od swoich spraw. Biblia nam powie, kim jestem. Więc otwórzmy Biblię, Księgę Rodzaju. Przepraszam, ojcze, o 6 jest msza? Dobrze. I ona nam mówi od razu. Adam został stworzony przed rajem. Zauważyliście to kiedyś? Mi dopiero na to Eldridge zwrócił uwagę. Adam został stworzony, kiedy na świecie jeszcze nie było raju. Świat był dziki, nieokiełzany, te wulkany dymiły i tam facet wpada i musi się w tym wszystkim zmagać, te rowy melioracyjne, te kamienie, te skały. Panowie, my to mamy do dziś. Walka. Facet kocha rzeczy, kobieta osoby. Idźcie na przyjęcie gdziekolwiek w Polsce. Przyjęcie się zaczyna, panie idą do kuchni, jeszcze gospodyni pomóc przy sałatkach, panowie sobie idą na jakieś piwo, aperitif, zapalić papierosa i słuchajcie wtedy, słuchajcie. Faceci od razu, ile ci pali na setkę? Teraz jak jechałem do Gdańska, to mi 4,5 spalił. O, to ładnie ci pali. W którym banku trzymasz forsę? W Millennium. No to w Millennium oni tak słabo dają. Sterowniki gdzie se wgrałeś do Wisty? A pościągałem, ale coś mi nie chciały odpalić. A kobiety w kuchni? Co u Beaty? Słuchaj, ta córka Ewki to studiuje. Marek jest jeszcze z Alicją. Co ty powiesz? Rzeczy. Dziewczyno, nigdy się nie daj chłopakowi zrobić rzeczą. Chłopak ma odruch. Tu sobie poukładam sterowniki, tutaj dyskietki, tutaj forsę, tu śrubokręty, a tu dziewczyna. Rzecz, którą będę brał, bawił się erotycznie. Zawsze pamiętaj, żeby się traktował jako osobę, jako kogoś. Kiedyś chłopak proponuje ci seks, mówisz, czy ty wiesz, co ja teraz czuję? Myślisz o tym? Czy tylko myślisz, jak się do mnie dobrać? Czy ty wiesz, że ja cierpię? Czy ty wiesz, że ty mi proponujesz zdradę Chrystusa? Powiem. On nie będzie chciał tego słuchać. Przestań z tymi swoimi. Nie, nie, posłuchaj mnie. Wiesz, co ja teraz czuję w sercu? Jestem osobą, nie deską, którą sobie chcesz wziąć. Jestem osobą. Ja płaczę, wiesz? Mi serce mocniej bije. Jestem kimś. Dla facetów druga rzecz to jest relacje osobowe dziewczyny. Faceci rzecz walka. Panowie, pamiętacie od dzieciństwa? Spluniesz do sufitu? Doskoczysz do kosza? Kto rzuci dalej kamieniem? To jest piękne. My ciągle rywalizujemy. Dziewczyny sobie grają na podwórku w gumę. Przychodzi chłopak. Która z was wygrywa? My tak sobie tylko skaczemy. To po co to skakanie? Po co to skakanie? Jest po to, żeby wygrać. Wszystko wygrać. We wszystkim. We wszystkim wygrać. Facet jak parkuje samochód przed supermarketem. Pamiętacie? Zaparkuje samochód. Oczywiście zamknie go z biodra. Pilotem go zamknie z biodra. Dziewczyny zamykają tak z góry. Tak, zaczynają. Bo fala leci tak. Że dalej doleciała fala, to tak. A facet odejdzie 5 metrów, obróci się. Jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów? No, ten jest trochę lepszy, ale te dwa gorsze. Rywalizacja. Trzecia rzecz. Siła. Już mówiłem, pogarda dla siły. Pogarda dla siły. Pamiętajcie, dziewczyny, a propos, dla faceta chlubą jest rana. Panowie, nie ma takiego szpanu, jak wyjść na mecz, idziesz na mecz, wychodzisz na boisko i masz nogę obandażowaną. Trochę kulejesz, trochę ją rozgrzewasz. Dziewczyna chce polecieć do ciebie jak sanitariuszka, żeby ci opatrunek zmienić. Grasz w piłę i nagle akcja pod bramą i ty z tej chorej nogi. Łup w poprzeczkę, brama się trzęsie. Co mówi kumpel? Nieźle pyknąłeś. Mogłeś rozwalić kulę ziemską, mogłeś strzelić w Amerykę, mogłeś Busha załatwić tą piłką, ale ty tylko bramkę żeś uszkodził. Dziewczyny, zachwyt. Dziewczyny jak się spotykają, Beata, jakie masz cudne pasemka, jaką masz kieckę, obróć się. Faceci, wyobrażacie sobie, Jurek, jaką masz kurtkę, Boże. Chłopak zakłada kurtkę, 3 godziny ją przymierza, rozpina sobie, przychodzi do spotkania z kumplami. Oczywiście, fajną masz kurtkę, tak? Niezła kurtałka. Ile dałeś? 400. Ja dałem 300. Siła. Pogarda dla siły. Wielkość. Być może ktoś z was ma takiego tatę, że leży przed telewizorem z pilotem w ręku. O, Tusk, idiota. Kaczyński, pajac. O, papież, też ten klechy to wszędzie. O, ci ludowcy, o ten film do kina, ta młodzież dzisiejsza, on jest ponad wszystko. Na łóżku w Wersalce, tu pilot, tutaj warka strąg, on jest ponad wszystko. Facet ma siłę, rzeczywistą czy wirtualną, ale siłę. Facet ma kłopoty z komunikacją, bo został stworzony w raju. Kobieta została stworzona, przepraszam, poza rajem, kobieta w raju. Kobieta została stworzona, kiedy był już Adam. Kobieta od razu wchodzi w relacje, kobieta od razu coś mówi. Facet stworzony został w ciszy i w samotności. To Ewa pytała Adama, kochasz mnie? A on mówi, a kogo mam kochać? Ktoś z was powie tak, proszę księdza, a mój chłopak to jest rozmowny, no, w narzeczeństwie. A potem panowie mają piękne kłopoty z komunikacją. Ja widziałem kiedyś mistrza świata w męskiej komunikacji. Nie wiem, czy ktoś z was pobije mistrza świata w męskiej komunikacji. Pociąg relacji Poznań Przemyśl. Ja wsiadam w Krakowie. Pociąg ma 20 minut opóźnienia. Bochnia 20 minut opóźnienia. Tarnów 20 minut opóźnienia. Trzyma. Dębica 20 minut opóźnienia. I przychodzi konduktor do przedziału. I pewna pani zaczyna mówić do konduktora. Panie konduktorze, bardzo przepraszam, ten pociąg ma 20 minut opóźnienia. Wiem, że od Poznania ma te 20 minut opóźnienia, ale nie wiem, czy on będzie miał to 20 minut opóźnienia, bo chciałem zadzwonić do syna. Bo po co syn ma wychodzić za wcześnie na stację, jak może mieć 20 minut opóźnienia, to sobie poczeka w domu, to coś jeszcze porobi. On tak słucha, kasuje bilety, patrzy na nią i mówi, ma. I wyszedł. Dwie litery w kolejności sensownej, ma. ma to czasownik, użył go w trzeciej osobie liczby pojedynczej. To jest naprawdę duży wysiłek. Mógł nic nie powiedzieć, a on się zdobył, wydobył z siebie to ma. O czym tu gadać? Ale pamiętajcie, drodzy panowie, żebyśmy byli szczerzy w rozmowach. Kobieta jak myśli, to mówi. Ojciec Maliński z Wrocławia opowiada, jak mąż z żoną rozmawiają, gdzie jechać na święta. I żona mówi, gdzie pojedziemy na święta? Wiesz, może pojedziemy do twojej mamy. Tam jest świeże powietrze, dzieci sobie pobiegają, dobre jedzenie. Albo chociaż tam jest zły dojazd. Może byśmy pojechali do twojej mamy. Twojej mamy by było przykro, bo na Boże Narodzenie byliśmy u mojej mamy. To może się tak teraz zamieńmy, a może pojedziemy jeden dzień tu, a jeden dzień tu. No i gdzie radzisz jechać? A facet, do twojej mamy. Tak nie pomyślisz i powiesz od razu. Pomyśl trochę. Dlatego panowie, jak twoja kobieta dużo mówi, to się ciesz, ona dużo myśli. Ona dużo myśli. No tak jest świat skonstruowany i tego nie zmienił. Oczywiście są wyjątki, przepraszam, ja tak tutaj mówię, ktoś powie, ksiądz uogólnia. No jasne, jest 6 miliardów ludzi, na pewno są takie rodziny, że kobieta milczy, a facet nadaje. Ale my mówimy tutaj o pewnym jakimś porządku. Jesteśmy różni po to, żebyśmy się kochali, żebyśmy się potrzebowali, nie daj Boże tacy sami. I teraz facet chce być wielki. Powtarzam, chce być wielki i potrzebuje pochwały od kobiety. Ja wiem, że nie wolno chwalić kłamliwie, kogoś podpuszczać, kogoś rozpieszczać, kogoś wpędzać jakiś egocentryzm. Ale drodzy państwo, są mężczyźni, którzy od lat nie usłyszeli od żony pochwały. Słyszą natomiast 100 razy dziennie, jak jesz, gdzie ten ręcznik rzuciłeś, dlaczego się spóźniasz, dlaczego ty chlipiesz przy tym jedzeniu. Zobacz, ten sąsiad to coś potrafił zbudować, działkę teraz zrobił, a ty twój... Proszę państwa, jak się komuś 100 razy dziennie mówi, jesteś głupi, to on się stanie głupi. Natomiast jest dziwne, drogie panie, przyjrzyjcie się, studenci, małżeństwu swoich rodziców. Czy nie ma tak, że naprawdę mama ma kłopoty z pochwaleniem taty? Pan Polikowski pisze, no pochwal swojego męża, a za co mam go chwalić? Za to, że jest mądry. A co to, ja głupio jestem? Jest za co chwalić. I to naprawdę bez naciągania. Drogie panie, macie samochód w małżeństwie? No mamy. Kto częściej prowadzi? No mąż częściej prowadzi. Ile jeździcie lat? No 20 lat. Był wypadek? Nigdy. Podziękowałeś mu za to? Słuchaj, on ma w ręku twoje życie i dzieci. Ile on myślał, czy ten olej zmieniać, czy opony zmieniać, czy kupować szele, czy kupować Marti. On myśli, czy wyprzedzać, czy droga jest oblodzona, próbuje hamulcem. Ty nawet nie wiesz. Ty śpisz, a on patrzy, jaka jest droga, czy się zatrzymać. Tyle on myśli o tym godzin. I zobacz, tak myśli, że nic ci się nigdy nie stało. Podziękowałeś mu za to? Czy powiedziałeś, no chodź no tu Kubico, mój kochany, niech cię przytulę, ty mój osobisty kierowca. Dobry jesteś, dobrze jeździsz. Wiesz, naprawdę jestem z ciebie dumna. Patrz, tamten miał wypadek, ten trzeci, a ty nie. Na faceta on powie, nie przesadzaj, tam nic. A pójdzie i powie, dostrzegła, zobaczyła. Dostrzegła i zobaczyła. Pochwalić. Oczywiście i odwrotnie, podziękować żonie za obiad, podziękować za pomoc. Ale Bóg wiedział, czego potrzebują mężczyźni, dlatego powiedział do Abrahama, będziesz wielkim narodem. Powiedział do Jakuba, do Dawida, będziesz jednym z największych mężów na świecie. Największych mężów na świecie. I może jeszcze jedna rzecz. Drogie panie, mówiłem na tej konferencji tutaj do rodzin o pięknie kobiet. Pamiętajcie, jak to Pan Bóg stworzył. Jaka jest siła dla mężczyzn? Oczywiście nie jedyna. Piękno kobiety. Ewa została stworzona w ogrodzie. Przecież Biblia jest na świecie pokazywana. Ty masz żółtą kurteczkę. Pani ma pasemka. Ty masz kolczyki duże, białe. A my faceci, przepraszam, ale generalnie nic większego nie wymyślimy. Wiesz, tu ksiądz Irek jest w sukience, ale poza tym to... Wy kobiety... Byłem kiedyś na spotkaniu z młodzieżą. Poszliśmy do sióstr na obiad. Obiad się trochę opóźniał, siedzimy w refektarzu i czekamy. Jedna dziewczyna wzięła łyżkę do zupy i wyciera chustką. Mówię, Jezu, jaka higieniczna. Wyciera, wytarła i zaczęła się w chustce przeglądać. W łyżce. Co robią kobiety na światłach? Czy jestem piękna? To jest wasze pytanie. A piękne jest wam potrzebne po to, żeby ożywić mężczyznę. ożywić mężczyznę. Wy jesteście poezją piękna. My faceci nie potrafimy tego. Kiedyś przyszły do mnie dwie studentki i dwóch studentów. Studentki usiadły na wyrysalce, chłopcy usiedli, panowie usiedli naprzeciwko fotela. Grała muzyka. I dziewczyny dla żartu, siedząc, zaczęły tak robić rękoma w takt muzyki. Kurczę, mój pokój zaczął płynąć. Wyrysalka uniosła się do sufitu. One po prostu płynęły. Chłopaki widząc to, próbowali zrobić to samo. Ale ich stawy jakoś nie mogły tego złapać. Kobieta wnosi piękno, was jest coś tak. Jak ktoś powiedział o aktach, obrazach nagich kobiet, zdjęciach, kobieta jest tak okrągła, że ona się nigdzie nie kończy, ona jest nieskończona. Tu włosy tu się rozpuszczają, tu ucho, tu piersi, tutaj biodro, tutaj i znowu i to, facet wiadomo, odtąd dotąd. Jak kobieta swoim pięknem potrafi uruchomić mężczyznę, jak kobieta pięknem. Pamiętam, kiedyś pracowałem na parafii, młody kościelny rąbał drewno. I przyszły trzy studentki. Miał to drewno rąbać godzinę, porąbał w 15 minut. Potem porąbał pieniek do rąbania drewna. A kiedy zaczął rąbać kulę ziemską, to powiedziałem, facet, uspokój się, a wyjdźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje? Dlaczego oni jeżdżą szybko samochodami? Dlaczego przeklinają? Dlaczego plują? Dlaczego palą papierosy? Dlaczego szpanują? Dlaczego kupują gitary? Dlaczego je lecą w kosmos? Dla was i jeszcze raz dla was. No prawda? O, ja nie wiedziałam. Tylko bądź piękna i uwaga, może ostatni wątek. Świat pomylił dwie rzeczy. Seksowna, a piękna. To jest ze sobą związane, bo piękna kobieta jest seksowna, ale nie musi być. Nie musi być. Piękno jest tu. I co innego jest kobieta wzbudzająca pożądanie w mężczyznach, a co innego kobieta piękna, bo ja znam emerytki piękne. Bardzo przepraszam, że wspomnę. Wczoraj miała urodziny moja mama, staruszka. Jak ja do niej przychodzę, to jest wulkan, proszę państwa, wulkan kobiecości. Serweteczki są już przygotowane, filiżaneczka moja przygotowana, pogłaszczę mi, Piotrusiu, ładnie wyglądasz, dobrze? Co tam słychać? Bo u nas pani sąsiadka choruje, jak się pokasłała pani ta Bożena. Wszystko mi opowie, serweteczki pogłaszczę, ciasteczko da. Jezu, jak dobrze, tam nie ma seksu, to jest moja mama, to jest babcia już. Ale ona jest wulkanem kobiecości. Wiele kobiet, które ma 20 lat, nie mają tej kobiecości, co moja mama, bo są sztywne, boją się, staną na wagę, pół kilo przybyło, już jest wściekła. W biodrach 30 centymetrów za dużo, tu 20 za mało, już jest wściekła. Plastikowe, są dziewczyny ołowiane, smutne, strute. Ja bardzo lubię chodzić na procesję centralną Bożego Ciała w Warszawie, bo przychodzą te stare warszawianki w kapelusikach słomianych, rękawiczki nieraz jeszcze dotąd, chociaż teraz rzadziej, peresolka. Jak idzie procesja, to do nas księży machają. Powyżej 80 można odmachać. Nie narusza celibatu. Dziewczyny, bądźcie piękne. Może jesteś, może masz trochę nadwagi, może nie jesteś, nie masz super włosów jak Violeta Villas. Może to nieważne. Powtarzam, znam dziewczyny, które są jak modelki, ale one są zimne. Znam kiedyś znam taką dziewczynę, ona pięknie, ona nieprawdopodobnie przeżywa. No była tęga, no co tu dużo gadać. Świetnie się ubierała, miała to genialnie maskować, ale mówi, proszę księdza, człowiek ma dążyć do doskonałości, tak. A jaka bryła jest doskonała? Kula. Ale była urocza, była wolna, jak się lubiła z tego śmiać. Na pewno miała tragedię, na pewno to przeżywa, dla dziewczyny stawać. Ale jeśli masz uśmiech, radość. Jeszcze wam opowiem, jak z moim kolegą pojechałem do klasztoru klauzurowego, mieliśmy siostrą tam do spraw i wiecie, czekamy przed tą taką kratą, aż przyjdzie siostra z drugiej strony. Nie widzimy, kto przyjdzie. Jeszcze się napominamy z księdzem, kolegą, ty tylko bądź poważny, bo to poważna zakonnica, bo to poważny klasztor. Otwierają się ta krata, materiał taki czarny był. I widzimy zakonnicę. Widzieliśmy jej tyle. Ona, nie widzieliśmy jej włosów, nie widzieliśmy jej policzków. Pod bródkach kawałek może. Usta, nos i oczy. I zbaranieliśmy. Tak pięknej kobiety nie widziałem wtedy jeszcze chyba w życiu. A ona, coś się stało? Tu oczy, tu oczy. Uśmiech, pokój. Bo to ma ożywić twoje piękne. Ja mówiłem, że to fałszywe ja może sprawiać, że chcesz ukryć swoją kobiecość. Widzę nieraz te dziewczyny, które są niepokorne, które chcą ukryć swoją kobiecość przed światem. Nie chodzi mi o intymność, to ukrywajcie, to intymność jest dla męża. Tylko taka dziewczyna przychodzi, suknię ma, spódnicę ma do kostek, siada na fotelu, podkurcza nogi pod siebie, okrywa się tą spódnicą, że nic nie widać. Tutaj ma za długi swetr, taki naciągnięty na ręce, jeszcze sobie tak naciąga, żeby dłoni nie było widać. Polar zasunięty tutaj po nos i włosy rozpuszczone tak i zostaje tylko jedno oko. I tym okiem patrzy na świat. Nie, dziewczyny, nie o to chodzi. Skromność, jasne, niewyuzdanie. Drodzy bracia i siostry, szukajmy siebie z Pismem Świętym w ręku. Ja wam tylko powiedziałem trochę o Księdze Rodzaju, ale tam w Księdze Rodzaju jest dużo, dużo więcej. Że Bóg stwarza rozdzielając, morze oddzielił od lądów, noc od jasności, ziemię od wody, ziemię od nieba. Porozdzielał, nas też porozdzielał. Że kobieta jest z koroną stworzenia, więc jest najdelikatniejsza. Wszystko, co delikatne w człowieku, mózg ma czaszkę, serce i płuca mają żebra. A ty, kobieto, masz kogo? Faceta, twardziela. Facet ma być twoim ochroniarzem. Ma cię, co powiedziałem, chronić przed demonem. Kiedyś mi jeden pan opowiadał znamienne świadectwo, że spędził z kobietą noc. Nie powinien tego robić. To nie była jego żona. Ale obydwoje udawali, że jest fajnie. O, było cudownie, kochanie, było cudownie, musimy to kiedyś powtórzyć. Byłaś cudowna, byłeś cudowny. A on mówi, proszę księdza, a ja w głowie miałem jedno. Idź już, babo, bo ja chcę iść do spowiedzi. Bo się tak boję Boga i tego, co zrobiłem. Cmok, cmok, kochanie, ona poszła, a on szybko mówi, zęby umyłem, ogoliłem się jako tako i fru do kościoła. Wpadam do konfesjonału, a ona już klęczy i płacze. A wychodziła 5 minut temu ode mnie, cudownie było, kotku, cudownie, kochanie, cudownie. I powiedziałem sobie, że żadna dziewczyna przeze mnie nie będzie się spowiadać. Panowie, jeśli ktoś z was jest takim ochroniarzem, że twoja dziewczyna nie chodzi przez ciebie do spowiedzi, to jesteś super facet. To jesteś macho. To jest Schwarzenegger przy tobie, to drobiazg. Jeśli chronisz ją tak przed demonem, a nie jesteś zdrajcą, który mówi, chodź demonie, masz ją, bierz. Ja ci ją przygotowałem. To jesteś twardzie. Teraz panowie, jeśli chodzi o ducha ochroniarstwa, są nie najlepsi, to mi może znajomi opowiadali, jak kupili sobie psa pod Warszawą na takim gospodarstwie. 3 dni wilczura mieli i ta pani go pogłaskała nie w tą stronę i pies się wściekł. I oni się ewakuowali ucieczką do garażu. Komórki nie mają, pies wściekły lata. Co robić? Mąż mówi do żony, kochanie, podobno psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w kalosze, w rękawice ogrodnicze, wypchnął i mówi, kryj się za studnią, będę cię ubezpieczał. Nie, drodzy panowie, jesteśmy po to, żeby chronić kobiety. Ja też jako ksiądz mam być ochroniarzem i facetów, i kobiet. I facetów, i kobiet. Tak jest powołanie, tak nam to przedstawia Księga Rodzaju. A żeby nie było, że faceci za dużo gadają, to ja już kończę. Bo kobiety milczały, ja 45 minut mówiłem i dziękuję wam za to urocze spotkanie. Szczęść Boże. Piękne brawa dla Pana Jezusa, który jest naszym najlepszym ochroniarzem i na Golgocie stoczył bitwę o nas. Mężczyzna ma być wielki, ale już tych braw wystarczy. Teraz słowo Ojca.
Ja słowo podziękowania, właściwie już nie muszę nic mówić. Myślę, że te oklaski były wyrazem naszej wdzięczności. Ale drogi księże Piotrze, niech te oklaski będą też wyrazem naszego zaproszenia na kolejne spotkanie. Niech to się dzisiaj nie kończy. Wiemy, że kalendarz jest ograniczony, ale.
A propos klaskania księżom. Dziewczyny, nigdy nie popełniajcie tego błędu. Fatalny błąd kobiet, że przychodzą do domu i mówią do męża, jaki cudowny ksiądz w parafii, jaki mądry. Już facet mówi, klecha głupi tam się. Mów zawsze, mądry, ale ty to jednak umiesz ocenić. Patrz, żeś ty go rozszyfrował od razu. Są kobiety, co zdradzają męża z kościołem. Dlatego trzeba bardzo pamiętać, najmądrzejszym facetem jest twój facet. Najmądrzejszym facetem jest twój facet. Dobrze, to dziękujemy Amen. Serdecznie. Zaraz będzie liturgia. Musimy tak zrobić jest. Miejsce dla tych, którzy przyszli na mszę świętą.
Bóg zapłać jeszcze raz, kiedy rzecz. Bóg zapłać za wszystko.